Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat wyjątkowo trudny, ponieważ chciałbym powiedzieć kilka zdań o czyśćcu. I oczywiście wiem, że w komentarzach pojawi się niejeden opis mówiący: o tym nie ma w Piśmie Świętym. Uwaga, w Piśmie Świętym nie pojawia się słowo czyściec. Jak najbardziej, jeśli ktoś będzie korzystał z takich argumentów, potwierdzam, takie słowo nie pojawia się w Piśmie Świętym. Ojej, przecież nawet nie pojawia się Trójca Święta. Takie słowo też się nie pojawia w Piśmie Świętym, a jednak wierzymy w Trójcę Świętą, ponieważ oddzielnie pojawiają się informacje o Bogu Ojcu Wszechmogącym, oddzielnie pojawiają się informacje o Duchu Świętym i oddzielnie pojawiają się informacje o Jezusie Chrystusie, który przyszedł także w postaci cielesnej. W związku z tym wiemy o tym, że jest Trójca Święta, choć słowo Trójca Święta się nie pojawia. Tak samo jest z czyśćcem. Ale oczywiście, wiecie, przy różnych dyskusjach z ludźmi i tak niejednokrotnie, choćby były konkretne dowody, choćby wszystko było wyłożone już na tacy, i tak się znajdą tacy, którzy powiedzą, że tego nie ma w Piśmie Świętym, a Kościół wymyślił sobie czyściec tylko po to, żeby sprzedawać odpusty. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Jeśli miałbym posłuchać wszystkich świętych w Kościele katolickim, którzy żyli w sposób niesamowity, których cuda są potwierdzane do dzisiaj, jeżeli miałbym słuchać wielkiej, pięknej tradycji Kościoła, tego, co działo się przez 2000 lat w dochodzeniu do prawdy, jeżeli miałbym słuchać ojców Kościoła, wybitnych ludzi Kościoła katolickiego, nauki Pisma Świętego, oficjalnego nauczania Kościoła, a jakiegoś tam przeciętnego Kowalskiego, który w komentarzach czy gdziekolwiek w rozmowie powie, że nie i już, bo on przeczytał o tym na Facebooku, uwaga, może to będzie wielkim zaskoczeniem, ale zdecydowanie bardziej wolę ufać tej tradycji Kościoła i świętych przez 2000 lat, bo nie wierzę, żeby w tej sytuacji ci wszyscy święci przez 2000 lat się mylili, a jeden Kowalski miał rację. Jeżeli tak sobie ustawiliśmy sprawę, od razu mogę przejść do konkretnych informacji. Ponieważ nieraz będzie pojawił się taki zarzut, że to wszystko zaczęło się od Marcina Lutra, kiedy on pokazał hipokryzję Kościoła i powiedział o tym, przybijając 95 tez do drzwi świątyni, do drzwi, mówiąc o tym, że Kościół po prostu sprzedaje odpusty, wymyślił sobie czyściec. Nawet ci, którzy powołują się na Marcina Lutra, współcześni protestanci, uwaga, 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 ponieważ mam nadzieję, że te osoby przeczytały tezy. Marcin Luther nie zarzucał tego Kościołowi, że czyśćca nie ma. Ponieważ aż w trzech tezach pojawiała się informacja o tym, że czyściec jest, z tym, że nie podobał mu się ten styl sprzedawania odpustów. Zatem wróćmy do oficjalnego nauczania Kościoła, żeby zobaczyć, czy informacje o czyśćcu pojawiają się tylko i wyłącznie za czasów Marcina Lutra, czy być może wcześniej Kościół, ludzie Kościoła, ludzie święci, ojcowie Kościoła, czy całe magisterium mogło się nad tym zastanawiać. Jak się prześledzi to nauczanie, okaże się, że ojej, nawet i 1000 lat wcześniej niektórzy święci zaczynali refleksję na ten temat. I mamy kilku takich świętych, pozwolę sobie zerknąć w kartkę. Ireneusz, Tertulian, Cyprian, Orygenes, Bernard z Clairvaux, święty Tomasz z Akwinu. Można by tak wymieniać. A to oznacza, że oni już wcześniej podejmowali tak naprawdę refleksję na ten temat. A jeśli chodzi o Pismo Święte, wprost nie pojawia się słowo czyściec. Natomiast jeśli chodzi o samą informację o tym, że jednak dzieje się coś po śmierci, uwaga, ale nie jest to jeszcze niebo, ponieważ człowiek nie jest gotowy na to, żeby się spotkać z Bogiem, pojawia się w kilku miejscach w Piśmie Świętym. I na przykład druga księga machabejska, 12 rozdział. Polecam sobie do tego zerknąć. Księga Syracha, 7 rozdział. Księga Tobiasza, 4 rozdział. Ewangelia świętego Mateusza, 12 rozdział. Ewangelia świętego Marka, 9 rozdział. I pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Można sobie później pospisywać ołówkiem i jak najbardziej do tego wszystkiego zerknąć, żeby móc też tak naprawdę dyskutować później między sobą, żeby samemu też odkrywać pewne fakty. Bardzo dużo chyba takiej przestrzeni wolności i rozumieniu tego, czym jest czyściec, dała nam święta Katarzyna Genueńska w XV wieku, ponieważ ona określiła to w swoim oficjalnym traktacie o czyśćcu. Powiedziała, że osoby, które tam trafiają, trafiają tam dobrowolnie, ponieważ wiedzą, że nie są jeszcze gotowe na to, aby spotkać się z Bogiem. Czyli mówiąc na przykład takim moim językiem, załóżmy, że mamy jakąś kobietę, która za 3 dni ma ślub. I okazało się, że ma piękną białą sukienkę, ale na tę sukienkę ktoś wylał farbę. Albo na przykład atrament. I w tej sytuacji ona wie, że musi doprać tę suknię, bo wstyd, wielki wstyd byłoby pójść w takiej, nie zdąży już kupić nowej i siedzi i pierze na przykład tę suknię kilkakrotnie, żeby coś z tego wyszło. No i niestety niewiele schodzi. I teraz ta decyzja, czy pójść po prostu w takiej sukience, czy założyć inny strój, mniej więcej czymś takim jest czyściec. Czyli człowiek wie, że nie jest gotowy na spotkanie Bogiem, widzi Jego doskonałość, nagle widzi siebie w tym, w jaki sposób wygląda, jak żył przez całe życie i wie, że to nie jest jeszcze dobra chwila. Oczywiście takich różnych przykładów o czyśćcu można byłoby mnożyć, jak to można wyglądać, natomiast jest to już sfera tak naprawdę gdybania i spróbowania wytłumaczenia tak naprawdę takiego obrazowego, żeby pomóc nam rozjaśnić pewne sprawy. Natomiast bardzo często pojawia się taki wątek mówiący o czyśćcu jako o wielkiej tęsknocie za Bogiem. A to oznacza, że jeżeli człowiek w ciągu całego swojego życia miał tę tęsknotę za Bogiem, był człowiekiem, który kocha Pana Boga, który Go poszukuje, czyściec właśnie będzie czymś takim. Czyli że wie, że jeszcze nie może się spotkać z Bogiem, ale już tęsknota rozsadza go od środka. Bardzo cierpi, mówi się tu nieraz o takim ogniu duchowym, ponieważ bardzo cierpi, tak bardzo tęskni za Bogiem, a wie, że jeszcze nie może Go spotkać. Musi to być okrutne. Na swój sposób wydaje mi się, że jest to bardzo trudne doświadczenie. W poprzednim odcinku mówiłem o ojcu Pio. Przeczytałem jakiś czas temu książkę jego córki duchowej. Zachęcam, nie pamiętam teraz tytułu, natomiast łatwo znaleźć tę książkę, gdzie ona pisała o tym, czego doświadczyła, towarzysząc mu tak naprawdę przez całe jego życie. Wszyscy zastanawiali się, co to za kobieta, czemu ona mu towarzyszy. Ojciec Pio sam sobie ją wybrał i podczas jednej takich rozmów z ojcem Pio ta kobieta mówi: ojcze, bo ja mam takie pytanie. Ja uczestniczę codziennie w tych mszach świętych, które odprawiasz i kiedy ty stoisz przy ołtarzu i ojciec Pio nagle mówi: stop, po pierwsze, ja nie stoję przy ołtarzu. No ale ojcze, no przecież jestem codziennie rano na mszy świętej, no i widzę, kiedy ojciec stoi przy ołtarzu, nie kochana, ja nie stoję przy ołtarzu. Ja doświadczam fizycznego bólu i cierpienia, ponieważ razem z Jezusem idę na Golgotę, tam jestem ukrzyżowany. Więc zapamiętaj sobie do końca życia, że składam najdoskonalszą ofiarę Bogu, także i z siebie. A to oznacza, że ja przy ołtarzu jestem ukrzyżowany. Czyli tutaj, przy tym doświadczeniu mistycznym, wielkim doświadczeniu z Bogiem, spotkaniu, tak naprawdę zjednoczeniu z Bogiem, nawet nie tylko spotkaniu z Bogiem, objawił się kolejny dar ojca Pio, czyli dar lewitacji. I nagle ta kobieta mówi: ojcze, skoro ojciec tak cierpi, no to nie może ojciec poprosić Pana Boga, żeby w czyśćcu tę karę jakoś odpokutował, a teraz na ziemi, żeby było jakoś łatwiej? I ojciec się na nią zezłościł i mówi: byłaś tam? Byłaś tam, że ty takie rzeczy mówisz? Tak po prostu trafić do czyśćca? Ja tam byłem, mówi ojciec Pio. I o ile na ziemi wiem, że cierpienie się zacznie i niedługo się skończy, to tam nie wiem, kiedy się skończy. Dlatego wolę przecierpieć jak najwięcej tutaj, żeby nie musieć trafiać tam. Niesamowita historia, fajnie ubrana w słowa oczywiście w tej książce. Zachęcam do odczytania tej książki, żeby pokazać pewien sposób myślenia. Jeśli chodzi o współczesne dokumenty, które mamy w Kościele katolickim na temat czyśćca, które warto poczytać, zerknąć, żeby ewentualnie mieć większe zrozumienie tego, co tak naprawdę magisterium Kościoła ma do powiedzenia, to jest dokument Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium, a także Pawła VI Indulgentiarum Doctrina. I teraz uwaga. Bardzo często mówi się o tym oczywiście, że ja się nawrócę chwilę przed śmiercią, mogę żyć jak chcę i wtedy Pan Bóg mi przebaczy wszystko, bo przecież Pan Bóg jest miłosierny. Przerażające jest to, że w dzisiejszych czasach ludzie w taki sposób wycierają sobie twarz tym całym miłosierdziem, mówiąc o tym, że Pan Bóg wszystko przebaczy. Czy wiadomo, że jest to Pan Bóg, kocha w sposób doskonały. Natomiast tak, żeby po ludzku zrozumieć pewne rzeczy. Wyobraźcie sobie, że macie dziecko, i nagle w sposób bestialski, okrutny ktoś to dziecko morduje. Jest rozprawa sądowa i wy macie możliwość dokonania wyroku na tym człowieku. Sędzia pyta was, jaki wyrok pan albo pani życzy sobie, żeby wykonać na tym człowieku, który z takim okrucieństwem zamordował wasze dziecko, wyrządzając krzywdę wam i dzieciom. Czy chcecie, żeby ten człowiek został uniewinniony, ponieważ każdy popełnia błędy? A żył sobie jak chce, ale przecież jesteście miłosierni. Oczywiście ja wiem, że jesteście tylko ludźmi. To zdaję sobie z tego sprawę. Czy wystarczy tylko pouczenie? Czy kara na przykład 1 roku więzienia i później wychodzisz sobie na wolność? A może dożywocie? Czyli widzicie takie ludzkie przełożenie na to, czym jest czyściec. Więc owszem, Bóg jest miłosierny, ale sprawiedliwość Boża to też bardzo istotna sprawa. Bóg musi być sprawiedliwy. Papież Franciszek w jednym z oficjalnych swoich dokumentów, które wydał, tych pierwszych w latach swojej posługi na stolicy Piotrowej, napisał, że z miłosierdzia Bożego trzeba korzystać także za życia, czyli trzeba korzystać z sakramentu spowiedzi. Jeżeli ktoś, uwaga, jeżeli ktoś za życia nie korzysta z Bożego miłosierdzia, czyli nie korzysta ze spowiedzi, dla takiego człowieka Bóg może być tylko sprawiedliwy. No genialna rzecz. Szkoda tylko, że tego się nie cytuje. Szkoda tylko, że jeśli chodzi o papieża Franciszka, nikt nie cytuje tego, a media i różne portale i ludzie niewierzący bardzo często cytują tylko to, że księża biorą za sakramenty. Szkoda, że nie biorą się za podstawy. A to jest w oficjalnym nauczaniu papieża Franciszka. Nie jakieś tam kazanie. Oficjalne nauczanie, dokument, który wydał. Są oczywiście osoby, które mówią, no stop, powtarzają te slogany, prawda, że nawrócę się przed śmiercią, przecież Pan Bóg jest naprawdę dobry i tak dalej, i tak dalej. To już tak naprawdę ciężko się nawet słucha, ponieważ za każdym razem, kiedy chcę usprawiedliwić swoją postawę, swoje czyny, to, że żyję w sposób niezgodny z nauczaniem Kościoła, za każdym razem albo pojawia się informacja o tym, że Pan Bóg jest miłosierny, albo pojawia się informacja o tym, że wcale czyśćca nie ma, że to wszystko jest wymyślone przez Kościół, bo przecież to wszystko to jest jedna wielka bajka. Ludzi, którzy mają konkretne dowody i nadal nie wierzą w fakt istnienia czyśćca, to po prostu ignoranci. Natomiast spotykałem na swojej drodze bardzo często ludzi, którzy właśnie rzucali te slogany, że zdążą nawrócić się przed śmiercią. Są tu przykre doświadczenia, kiedy na przykład rozmawiam z kimś z kancelarii, mówię o tym, że w taki sposób nie wolno żyć, żeby ktoś się zastanowił przez chwilę, ponieważ no, to doprowadzi tak naprawdę donikąd. Zdarzały się takie rozmowy, że słyszałem, oj księżulku, co ksiądz może wiedzieć o życiu? Młody ksiądz jest, życia nie zna, jeszcze tyle przed księdzem i ksiądz będzie mnie pouczał, w jaki sposób ja mam żyć. Przecież najważniejsze jest to, żebym był dobrym człowiekiem. Kolejny slogan, który pojawia się wśród takich rozmów, ponieważ za tym też niewiele się kryje. A nawet jeśli pojawiają się jakiekolwiek dyskusje na ten temat, to specjalnie korzysta się ze skrajności. Czyli lepiej być człowiekiem, który chodzi do kościoła co niedzielę, a na przykład bije swoje dzieci, żonę i żyje w taki, a nie inny sposób, czy lepiej nie chodzić do kościoła, ale na przykład być bardzo dobrym człowiekiem. Czyli widzicie, specjalnie skrajności się podaje. Żeby wybór był oczywisty, lepiej nie chodzić do kościoła. No ale to zostawiam na razie. I pamiętam właśnie w kancelarii, kiedy pewna kobieta mi tak powiedziała, żyła w związku niesakramentalnym, nie widziała w tym żadnego problemu, nie przyjmowała komunii świętej, nagle przyszła po zgodę, aby być mamą chrzestną. Wytłumaczyłem, co to znaczy być mamą chrzestną i że absolutnie nie mogę się na to zgodzić. Powiedziała wtedy te słowa o tym, co ja wiem o życiu, że zdąży nawrócić się przed śmiercią, że jej partner też, bo przecież Pan Bóg jest miłosierny. I uwaga, jeden dzień później przyszła do mnie ta pani zapłakana, ponieważ okazało się, że jej partner umarł. Tak po prostu, na nic nie chorował. Nie wiedziała, co należy dalej zrobić. Przyszła mnie błagać o pomoc, ponieważ jest bezradna. Zaplanowała sobie całe życie, a okazało się, że Pan Bóg miał inny plan. Takich historii mam mnóstwo, ale jeszcze nie jestem gotowy, aby zbyt dużo takich historii opowiedzieć. Myślę, że jeszcze potrzeba z roku, aby pozwolić ludziom też zobaczyć, jak naprawdę działa Pan Bóg w tym wszystkim, jak niesamowite to jest doświadczenie. Każdy grzech, który popełniamy, bardzo często mówi się, że obrażamy tym Pana Boga. Chciałbym tutaj ująć to może trochę z innej strony, ponieważ... No, mówi się tak nawet przy spowiedzi, że obraziłem Pana Boga następującymi grzechami, ale Pana Boga nie da się obrazić. To nie tak działa. Kiedy ktoś żyje w doskonałej miłości, w doskonałej zjednoczeniu tak naprawdę z Trójcą Świętą, wiele rzeczy, które dzieje się tutaj w ciągu życia, już tak naprawdę przychodzą gdzieś obok. No załóżmy, wymyślam teraz przykład. Czy ktoś przejąłby się tym, będąc w doskonałym związku, mając kochane dzieci, świetną pracę, szczęśliwe życie, czy ktoś płakałby z tego powodu, że Lakersi wygrali z Chicago Bulls w 94 czy 5 roku? Czy ktoś by się tym przejął? Raczej wątpię, szczerze wątpię. Byłoby to obojętne, byłaby to tylko jakaś tam informacja. I tak samo jest tutaj. To nie jest tak, że my oczywiście w pełni ranimy Boga, tylko co to znaczy, że obrażam Pana Boga? Że ja ranię tych, których On kocha. To jest bardzo ważne. W związku z tym bardzo proszę o to, żeby poszukać w tych fragmentach, które podałem, poczytać sobie wśród tych nazwisk wielkich świętych Kościoła katolickiego, całej tradycji oczyśców, w tych dokumentach, żeby zobaczyć, że Pismo Święte to nie jest najważniejsza rzecz w naszej religii. To nie jest tak. Więc w takich dyskusjach powoływanie się tylko i wyłącznie na Pismo Święte z definicji skazane jest na porażkę. Ponieważ nasza religia to przede wszystkim religia osoby, a nie Pisma Świętego, czyli osoby Jezusa Chrystusa w tej sytuacji. Później dopiero mamy Pismo Święte, później dopiero mamy oficjalne nauczanie Kościoła, oficjalne magisterium, które, uwaga, tylko dopowiada, tłumaczy, ale nie zmienia nauki Pisma Świętego. Zachęcam oczywiście także do nawrócenia, do tego, żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi, dobrej spowiedzi, która autentycznie, szczerze zmienia życie. W związku z tym warto przesłuchać też kolejny, poprzedni mój odcinek, w którym mówiłem, dwa tak naprawdę odcinki, w którym mówiłem o spowiedzi. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Tymczasem przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.